Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Teraz się tak będziemy witać, bo trwamy w okresie radości wielkanocnej zmartwychwstania Pana Jezusa. Kiedy Jezus zmartwychwstaje, to wszystko się zmienia. Na przykład wspólnota chrześcijańska zaczyna być prawdziwą wspólnotą. Chyba bardziej po zmartwychwstaniu niż przed, prawda? Bo oni też chodzili za Jezusem.
To prawda, chodzili, ale trzeba sobie przyznać tak, że spotkanie Jezusa zmartwychwstałego radykalnie zmienia rzeczywistość. Postrzeganie rzeczywistości, postrzeganie siebie też i siebie nawzajem. Dawniej to oni byli uczniami zgromadzonymi wokół jakiegoś tam mistrza, ich mistrza, ich pana i nauczyciela, który różne rzeczy mówił, różne rzeczy czynił i być może byli też jakoś tam zafascynowani tym, co robił. No ale z drugiej strony każdy miał swoje interesy prywatne w tej wspólnocie do załatwienia. Chcieli tam jakoś się ustawić, zabłysnąć, coś znaczyć, czegoś oczekiwali. Natomiast spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego spowodowało rewolucyjną zmianę w ich sposobie myślenia, funkcjonowania. On ich posłał do konkretnego dzieła i oni stają się zdolni do tego, żeby to dzieło wypełnić, już nie myśląc ciągle o sobie.
No i my chyba ciągle jesteśmy w tym miejscu tej wspólnoty, która powstała, kiedy Jezus zmartwychwstał. I będziemy dziś o tym, co to znaczy być tą wspólnotą, rozmawiać. Nie bez powodu, bo zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, czyli tych właśnie, którzy te wspólnoty zaczęli tworzyć i w nich żyć. Czytanie z Dziejów Apostolskich, rozdział 4, werset 32 do 35.
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.
Aż chciałoby się żyć w takiej wspólnocie wczesnochrześcijańskiej, za apostołów jeszcze. Tutaj są takie trzy ważne elementy. Apostołowie świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt nie cierpiał niedostatku. A, B, C. Wszystko się ze sobą łączy, prawda?
Prawda. Ale zobaczmy też, że wszystko się jak gdyby koncentruje wokół Jezusa. Pierwsza rzecz, którą Kościół czyni od samego początku, to jest to nawet użytek jest sformułowania apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To nie było tylko opowiadanie takie tego, co tam żeśmy widzieli, słyszeli, ale to słowo, z tym słowem, które oni głosili, była związana moc Ducha Świętego, wielka łaska. To słowo dotykało serca słuchaczy i przemieniało serca słuchaczy. I ta wspólnota, która się tworzyła wokół apostołów, rzeczywiście żyła życiem już nowego człowieka. Powiedzieć, takim punktem odniesienia dla każdego stawał się Jezus Chrystus. Ten zmartwychwstały Syn Boży, mój Odkupiciel. I to w relacji do Niego, myślę, że tak można powiedzieć, ten pierwsza wspólnota Kościoła uczyła się odkrywać drugiego człowieka jako wartość, jako tego, który jest bratem, który jest siostrą, który jest potrzebującym, któremu należy pomóc, w życie którego też należy się w jakiś sposób zaangażować. Bo jeżeli ja wierzę w Jezusa i głoszę Jezusa, to mam to potwierdzić czynami.
I wtedy wielka łaska spoczywa na wszystkich, kiedy się głosi słowo, kiedy się czynami, kiedy się odważnie głosi z mocą zmartwychwstanie, to wtedy łaska spoczywa?
Pan Bóg zawsze nam daje łaskę wtedy, kiedy my wypełniamy Jego wolę, kiedy robimy to, co do nas należy. Ale sam fakt głoszenia Jezusa Chrystusa z wielką mocą w mocy Ducha Świętego już jest ogromną łaską Pana Boga. Jest darem, umiejętnością, jest przywilejem, jest zaszczytem. I kiedy ja czynię to, czego Bóg chce, to Pan Bóg objawia swoją chwałę w moim życiu. Bóg mnie namaszcza, Bóg mnie prowadzi, Bóg uzdalnia mnie do coraz większych dzieł, do coraz większych dzieł miłości, ale też coraz większych dzieł właśnie w głoszeniu, w posłudze na rzecz Kościoła, na rzecz całego świata, że coraz mniejszym stopniu myślę o sobie, a w coraz większym stopniu chcę, żeby ta chwała Pana Boga się coraz bardziej w tym świecie rozwijała, żeby każdy mógł o nim usłyszeć, każdy mógł go poznać, każdy mógł go doświadczyć w swoim życiu i doświadczyć przemiany życia, która następuje w relacji z Jezusem. Więc zdecydowanie głoszenie Jezusa sprawia, że ta łaska pomnaża się we wspólnocie.
I wtedy ludzie są tak wrażliwi, tak widzą siebie nawzajem i tak się o siebie troszczą, że nikt nie cierpi niedostatku.
No tak, to tak sobie tak na tym pomyślimy, patrząc zwłaszcza, przykładając to do naszych realiów dzisiejszego czasu, kiedy patrzymy, też jesteśmy dokładnie w takiej samej wspólnocie Kościoła. Czasy apostolskie cały czas trwają. Mamy następców apostołów, mamy biskupów. No myślę, że mamy problem z przeżywaniem tego naszego bycia we wspólnocie w tak sielankowy sposób, jak tutaj nam to dzieje apostolskie opisują. Oczywiście, że to, co jest doświadczeniem pierwszego Kościoła, czyli ta pewna świeżość, nowe wylanie Ducha Świętego, ogromny entuzjazm wiary, to, co jest świeże, młode, zawsze przeżywane jest dużo większą radością, dużo większą otwartością. Można powiedzieć, ten charyzmat w młodych, nowych wspólnotach, nie wiem, jakiś bardziej rozpala tych, którzy te wspólnoty tworzą i bardziej widać w życiu to, tą relację z Bogiem, relację z Jezusem. Bardziej widać to wypełnianie Ewangelii. Z czasem tak się dzieje, że gdzieś tam rutyna przykrywa to nasze funkcjonowanie i różne rzeczy nam powszednieją i o wielu sprawach zapominamy i w związku z tym, że to się wypacza. Ja nie mówię tego po to, żeby usprawiedliwić różnego rodzaju nasze dzisiejsze patologie, nazwijmy to, wewnątrzwspólnotowe, kościelne, tylko żeby powiedzieć to, co między wierszami starałem się pokazać, że Duch Święty nieustannie chce nas odnawiać. Tylko pytanie, na ile my wierzymy, że On rzeczywiście cały czas działa, tak jak działał w czasach apostolskich.
Duch Święty działa na wiele sposobów, wiele darów Jego łaski jest. Będziemy o tym jeszcze mówić w innym momencie przy zesłaniu Ducha Świętego. Ale na pewno to, co można połączyć z Duchem Świętym, to to, że On usuwa lęk. I jeśli usuwa lęk, to w sposób naturalny tworzy się wspólnota. Bo ludzie po prostu boją się siebie nawzajem. Trochę z pychy, bo nie chcę, żeby ktoś był lepszy. Trochę z kompleksów, trochę z innych rzeczy. Trochę dlatego, że chce zachować swoje włości, nie chce nic oddać, bo będzie na czarną godzinę. A tutaj akurat jest to, że jest taki niski poziom lęku, że wszyscy są kompletnie otwarci.
Tak, ale ten niski poziom lęku rodzi się oczywiście z Ducha Świętego, ale też ze spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, żyjącym. I okazuje się, że ten Jezus jest ważniejszy niż moje własne sprawy, prywatne interesy, które chciałbym załatwiać. Moje lęki, obawy, prawda, czy jakieś formy zabezpieczenia, które do tej pory były dla mnie tak bardzo ważne. Kiedy oddaję swoje życie Jezusowi jako temu, który jest Panem i Zbawicielem, bo doświadczyłem Jego miłości, spotkałem Go, uwierzyłem, że On rzeczywiście chce mnie poprowadzić do nieba, chce mnie przeprowadzić przez wszystkie ciemne doliny mojego życia, no to ten entuzjazm wiary powoduje, że rzeczywiście łatwiej zapomnieć o sobie. Kiedy patrzę się na Pana Jezusa, to mniej skupiam się na swoich brakach, na swoich jakichś niedomaganiach, czy też na swoich potrzebach, ponieważ wierzę, że to On mnie zaprasza do jakichś nawet takich dziwacznych rzeczy, może niepojętych, tak jak Piotra zaprosił do tego, żeby wyszedł z łodzi, prawda, i kroczył do Niego po jeziorze. To jest niesamowite, bo kiedy Piotr się na Jezusa patrzył, to szedł po tej wodzie. Dopiero kiedy stracił go z oczu, zaczął tonąć. Więc kiedy my się skupiamy na Panu Jezusie, i to bardzo mocno było w tej pierwszej wspólnocie widać, że Jezus był najważniejszy, Jezus jest punktem odniesienia, to o Nim się mówiło, to Jego się głosiło. No to wtedy rzeczywiście o sobie łatwiej zapomnieć.
No to przełóżmy teraz tą wczesną chrześcijańską wizję na naszą rodzinę. Bo być może jesteśmy też okopani na swoich pozycjach. No, załóżmy jedni na pozycjach krzywdy. Wiecznie jestem zarobiony i nigdy nie mam czasu i wszyscy mi jeszcze dowalają, a inni z kolei są okopani na pozycjach czegoś tam innego, prawda? Ja zawsze coś tam, prawda? I tak, i jest nam do siebie daleko i dokładnie wiadomo, jak ja coś powiem, to co ktoś mi odpowie. Czy to powinno działać w mojej rodzinie? Kiedy ja będę odważnie wyznawał wobec pół, że tak powiem, plemieńców Pana Jezusa Chrystusa, to Duch Święty pomoże nam te węzły porozsupływać?
Zdecydowanie tak. Ja znam takie rodziny. Myślę, że każdy z nas zna takie rodziny. Daj Boże, że też coś z własnego domu mamy takiego właśnie doświadczenia. Tam, gdzie Jezus jest najważniejszy, ten dom, gdzie Jezus jest najważniejszy, to w tym domu rzeczywiście inaczej się żyje, inaczej się chce żyć. Właśnie dlatego, że ze względu na Pana Jezusa jestem gotów troszeczkę o sobie zapomnieć. Nie szukam siebie, tak? Nie roztrząsam każdej myśli, każdego spojrzenia, każdego zdania, które ktoś wypowiedział. Nie roztrząsam tego, kto ma więcej, kto ma mniej, czy mi się mniej czy więcej należy, czy ktoś mi pomaga bardziej lub mniej, czy ktoś mi podziękował za to, co zrobiłem, czy ktoś mnie zauważył. Ale jeżeli to Jezus jest najważniejszy, to jest właśnie to, co Augustyn Święty powiedział, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, Jezus jest na pierwszym miejscu, to wszystkie inne sprawy są na właściwym miejscu, na swoim miejscu. Czyli panuje harmonia w życiu, panuje ład, panuje pokój, ten wielki pokój, który od Pana Boga pochodzi. I mimo, że trudności życiowe wcale nie są mniejsze i problemy i troski codzienności nie znikają, to jednak przeżywane one w mocy Jezusa razem z Nim nie niszczą tych relacji, ale je umacniają.
O tej wspólnocie będziemy jeszcze mówić, a za chwilę wsłuchamy się w słowa z listu świętego Jana. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, rozdział 5, wersy od 1 do 6.
Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.
Kiedy przeczytałem, że jego przykazania nie są ciężkie, to pomyślałem, że może przez 2000 lat zaszła jakaś zmiana. Ale czytając dalej, doczytałem jeszcze: wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Czyli przykazania nie są ciężkie dla tego, kto jest... Bo można powiedzieć, wierzy. No dobrze, ale to nie chodzi, co ja myślę. Kto jest zanurzony w wierze. Na głębokość serca i ducha, nie tylko głowy.
Tak jest, czyli jest w relacji.
Tak.
W relacji. Ciągle sobie przypominamy o tym, że wiara to jest relacja z Bogiem. Relacja.
Czyli dla tych nie są ciężkie.
Okazuje się, że nie. Aczkolwiek moglibyśmy teraz powiedzieć, ja za siebie, pan za siebie, na ile to jest ciężkie, nie ciężkie. No. Powiem szczerze, że dla mnie osobiście te przykazania Boże, chociaż nie twierdzę, że je zachowuję wszystkie w stopniu doskonałym, bez zarzutu, jak to święty Paweł kiedyś o sobie sam powiedział, to jednak nie są one dla mnie takimi kamieniami, które mnie przytłaczają, które odbierają mi radość życia. Raczej są drogowskazami, które mi pomagają funkcjonować w codzienności. Nawet jeżeli nieraz się poślizgnę na tych przykazaniach, to chyba przede wszystkim po to, żeby zobaczyć, że jeszcze bardziej potrzebuję Pana Jezusa. A nie po to, żeby się tym jakoś zadręczać. Bo nie jestem w stanie, zresztą Jan o tym pisze właśnie, ja nie jestem w stanie tych przykazań zachować, odrywając je od Pana Boga, bo to będzie tylko i wyłącznie jakiś rytualizm. Poza tym, no, po co byłoby je w ogóle zachowywać, gdyby one nie miały jakiegokolwiek odniesienia do Boga żywego, do Boga prawdziwego. Bo przykazania, Paweł to zwłaszcza mówi, one są wychowawcą. I dla Izraelitów były wychowawcą, i dla nas też są w pewien sposób wychowawcą, bo nam pomagają zachować właściwy kierunek życia, żebyśmy my się nie musieli odbijać od krawężnika do krawężnika, zastanawiając się, czego ten Pan Bóg ode mnie chce i jak ja mogę do Niego się zbliżać. Ja mam to po prostu podane na tacy niejako, tak? Zachowuj te przykazania, będziesz żył.
Bo z tego wynika jedna rzecz. Jeżeli ja mam w głowie przykazania i chęć ich zachowania, a w sercu nie mam i w duszy nie mam, to z wielkim trudem być może sobie poradzę. W pewnej goryczy i z wysiłkiem nawet dam radę, być może. Czy to jest świętość? Nie wiem. Jeżeli mam w sercu i w duszy tą świętość, czyli wiarę, to powinno to po prostu pójść sobie od tak.
Ładnie pan ujął to słowo powinno, tak? No powinno.
No powinno.
No, no powinno. Nie zawsze idzie, czyli znaczy, że jeszcze nie jesteśmy w niebie, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby do nieba dojść. Bym powiedział, że to jest to, co Pan Bóg zapowiadał, że to nie są już przepisy prawa wyryte na kamiennych tablicach, tylko wypisane są w naszych sercach, tak? I one są wypisane. I tak naprawdę od momentu Chrztu Świętego my mamy łatwość albo taką potencję poznania Pana Boga, bo w końcu jesteśmy świątynią Jego obecności, więc Bóg jest w nas. Nie jest gdzieś tam w kosmosie, nie wiadomo gdzie, na której chmurce czy galaktyce się tam buja, tylko jest w nas. I bardzo dużo apostołów o tym mówią, Ewangelia, że to nie jest dalekie od nas. Nie musimy się udawać za morze, prawda? Nie musimy lecieć w kosmos, pod ziemię, gdziekolwiek. To jest tutaj, tu i teraz przy mnie jest Bóg, we mnie jest Bóg. Jest Bogiem ze mną, jest Emmanuelem. Jeżeli ja uwierzę w swoim sercu, że to jest prawda i swoimi ustami wyznam, że Jezus jest Panem mojego życia i że to On ma mnie prowadzić, że to On zwycięża moje grzechy, moje słabości, On mi daje siłę do tego, żebym żył Jego przykazaniami, to już jestem zbawiony. I w tym sensie jest to łatwe.
Tak, to zabrzmiało łatwo, ale dodajmy do tego jeszcze jedno. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To ksiądz teraz powiedział.
Tak.
O to chodzi. A teraz dalej. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. No tutaj się pogubiłem.
No to jest nas dwóch, no. Ale zdecydowanie to słowo mają odniesienie do przejścia Jezusa przez mękę i śmierć.
Przyszedł przez wodę i krew.
Woda i krew wypłynęły z boku Jezusa przebitego na krzyżu, tak? Dając początek Kościoła, sakramentom Kościoła, prawda? Mówimy o chrzcie, mówimy o Eucharystii. Daje nam Ducha Świętego, prawda? Sam jest namaszczony Duchem Świętym, oddaje Ducha Świętego z krzyża, a potem dzień Pięćdziesiątnicy. Źródłem mocy do naszego trwania w Jezusie Chrystusie i do doświadczenia zwycięstwa nad tym wszystkim, co jest złe w naszym życiu i do wypełnienia przykazań Pana Boga w naszym życiu, jest zwycięstwo Jezusa na krzyżu. Jest Jego ofiara, która została złożona. Jest Duch Święty, który w tym momencie został nam dany.
Nie wiem, czy to nie będzie herezji. Jeśli tak, to niech szybko ksiądz tu blokuje, bo woda i krew, też oczywiście Jan chrzcił przez wodę, ale Jezus to jest chrzest krwi. I ta krew to jest życie. Ono jest zawsze jedyne i niepowtarzalne. I to jest ten w innym wymiarze zupełnie, ale jestem, który jestem. To ja przyszedłem, to ja zrobiłem. To nie są słowa, to jest ofiara za życie. To jest ta krew, nie?
Tak.
Jest, który jest. Tego dokonał. I kiedy to jest tak realistyczne, prawdziwe, to wtedy ten duch też jest tak samo realistyczny, prawdziwy.
Jak najbardziej. Udało się uniknąć herezji.
Niech mi obstat.
Tak jest. Nie mam władzy dawania, ale tak jest. Tak jest. Słuchajcie, jeżeli rzeczywiście zanurzymy się prawdziwie w pastrze Jezusa Chrystusa, no my teraz jesteśmy w Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Obchodziliśmy dopiero co Paschę, to przejście przez mękę i śmierć do zmartwychwstania, kiedy Jezus nas przeprowadził z niewoli do wolności, z tego bycia niewolnikami do bycia dziećmi Bożymi, to ta Niedziela Miłosierdzia nam przypomina, że Bóg nieustannie chce w nas tą łaskę odnawiać, że Bóg nieustannie chce nam to przywracać. I cały czas krew, woda i duch są tymi narzędziami naszego uświęcania, przywracania nam godności. To się wszystko dzieje we wszystkich sakramentach, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania i w sakramencie Eucharystii. Tutaj powracamy zawsze do relacji z Panem Bogiem, kiedy uda nam się niestety od Niego odejść, kiedy się pogubimy, kiedy zbłądzimy. Zawsze możemy powrócić do tego źródła łaski. Zawsze możemy wejść z powrotem pod krzyż, pozwolić się tej krwi obmyć z naszych grzechów, przywrócić nam niewinność, czystość, przywrócić nam życie i znowu przyjąć na nowo Ducha Świętego i znowu pójść dalej za Jezusem.
Pójść dalej, czyli miłując, wypełniać przykazania.
Tak, miłując i wypełniając przykazania, bo my się czasami zastanawiamy nad tym, no dobra, mówimy o tym, że mamy Pana Boga kochać, ale co to znaczy? No to święty Jan tak konkretnie nam to daje, że już nawet nie ma co rozszerzać. Mówi, że miłość wobec względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Tak w innym miejscu Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. To u Jana bodajże świętego też.
Czyli kochasz, to rób.
Kochasz, to rób to, czego cię uczę. Kochasz znaczy, że mi ufasz. Jeżeli mi ufasz, to wypełniaj w swoim życiu to, czego ja cię nauczyłem, dlatego że ja uczę cię rzeczy dobrych. Skoro ufasz mi, to czyń to, a będziesz żył. I będziesz żył pełnią życia. Będziesz żył na wieki, patrząc w perspektywie wieczności, tak? W perspektywie życia, do którego jesteśmy powołani. Bo to jest cel i do tego celu nas Pan Bóg prowadzi. Jezus nas do tego celu prowadzi. A prowadzi nas przez konkrety tutaj życia. Te przykazania, nauka Jezusa Chrystusa, to ona się tutaj ma zrealizować. To tutaj jest właśnie ta relacja z bliźnimi, to zapominanie troszeczkę o sobie, żeby temu drugiemu obok mnie było dobrze, poświęcenie mu swojego czasu, uwagi, podzielenie się z tym, czym mam, prawda? No konkrety. Przykazania są bardzo konkretne. I dotyczą w pierwszej kolejności oczywiście relacji z Panem Bogiem. I o tym nam nie wolno zapominać, że pierwsze przykazania to jest nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, pamiętaj, aby dzień święty święcił, nie będziesz miał Pana Boga swego nadaremno. Tylko odwrotnej kolejności, przepraszam. Natomiast pozostałe 7 dotyczą naszych relacji z ludźmi. Czyli jeżeli ja nawiążę relację z Panem Bogiem, postawię Go na pierwszym miejscu w moim życiu, to On mnie uzdolni do tego, żeby te pozostałe 7 przykazań też realizowały się w moim życiu Jego mocą.
Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, werset 19 do 31.
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Ciekawe jest to, że Jezus przychodzi przez te drzwi zamknięte, staje pośród uczniów i to jeszcze mało, bo jeszcze pokazuje im ręce i bok. I to jest połączone. Mówi pokój wam wtedy, kiedy właśnie pokazuje im ręce i bok. Te przebite ręce i ten przebity bok, to jest jakby ten pokój płynie z tych ran.
To jest niewątpliwe. Jezus wchodzi w ich egzystencjalne doświadczenie. Mm. Tego momentu, prawda? Oni już słyszeli, wiemy z opisów Ewangelii, że już słyszeli o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał, ale oni w to do nich nie docierało w żaden sposób. Odrzucali to świadectwo kobiet chociażby. Więc Jezus, oni są pełni lęku, są zamknięci. Te drzwi zamknięte z obawy, to jest zresztą wyraźnie napisane, z obawy przed Żydami, one pokazują tak naprawdę stan ich ducha. Oni są absolutnej, niewoli swoich lęków, niewoli swojej porażki życiowej, którą ponieśli, kiedy ich mistrz, nauczyciel, którym złożyli nadzieję, tak marnie skończył. Ja czasami powtarzam tak, że Pan Bóg drzwi naszego życia nie będzie wyważał, że to my mamy te drzwi mu otworzyć, no, ale okazuje się, że oni nie byli w stanie tych drzwi otworzyć, więc Pan Jezus ich oczywiście nie wyważa, ale omija problem.
Radzi sobie.
Tak, radzi sobie z tą rzeczywistością, staje pośrodku nich, tak? Nie z boku, tak, to jest bardzo ważne, staje pośrodku nich, tak, że oni są wokół niego zgromadzeni. On jest tym, który ich jednoczy, on jest tym, który chce przemienić ich rzeczywistość, niejako byśmy powiedzieli właśnie od środka. Przychodzi, pokazuje im ręce i bok, czyli mówi, ja jestem tym samym, który został zabity, ale wy mnie teraz widzicie, jestem zmartwychwstały, ja żyję, nie jestem zabity, nie ponieśliście klęski. Nie, ja też nie poniosłem klęski. Więc przyjmijcie mój pokój, prawda? Pokój jest rzeczywiście owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, owocem Jego zwycięstwa. Pokój, którego oni potrzebują w tym momencie najbardziej. Ze względu na to, co przed chwileczką powiedziałem. I Jezus daje im to, czego potrzebują najbardziej. Tak samo jak każdemu z nas chce Jezus dać, Jezus zmartwychwstały, to, czego potrzebujemy najbardziej. Czyli właśnie przede wszystkim pokoju płynącego z Jego zwycięstwa.
Kiedy czytaliśmy w Dziejach Apostolskich o wspólnocie chrześcijańskiej, wczesnochrześcijańskiej, to można by było sobie wyobrazić, że ta wspólnota wczesnochrześcijańska, pełna energii, wiary, siły, to jest taka, gdzie pośrodku stoi Jezus i mówi pokój wam. I oni są ciągle w tej sytuacji, nawet jak chodzą, głoszą, jak sprzedają te domy, to robią to dlatego, że pośrodku jest Jezus i mówi pokój wam. Gdyby on zniknął, to oni by przestali móc to robić.
Tak. No i tutaj widzimy, że w zasadzie to, co tam w Dziejach Apostolskich czytamy później, co jest już praktyką ich życia, to się zaczyna właśnie tutaj, w momencie zmartwychwstania. Jezus przychodzi i zaczyna czynić z nich wspólnotę rzeczywiście ludzi już w tym momencie ukierunkowanych na Niego, nastawionych na Niego. Staje pośrodku nich, jako zmartwychwstały, jako zwycięzca.
I oni głoszą Chrystusa, który pokazuje ręce i bok.
Tak, oni
bo
potem
zmartwychwstałego.
Będą, dokładnie, Piotr potem będzie mówił. Dokładnie, Piotr potem będzie mówił do słuchaczy, że my żeśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. To nie było coś, co nam wydawało się. To było namacalne doświadczenie. Jeszcze, prawda, to tutaj też w tej Ewangelii jest ten Tomasz, tutaj nasz człowiek we wspólnocie, prawda, apostolskiej, który chce wszystko pomacać, dokładnie sprawdzić, żeby nie mieć najmniejszych wątpliwości. On jest bardzo cennym świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa. Bo Jezus tak mu już dosadnie mówi, wkładaj te swoje paluchy, tą rękę wkładaj, prawda, nie bądź niedowiarkiem, tylko doświadcz mojego zmartwychwstania, doświadcz prawdy tym, że ja żyję, żebyś mocą tego doświadczenia mógł pójść i głosić innym zwycięstwo nad śmiercią.
No i w tym obrazie pięknym, pełnym życia pojawia nam się Tomasz, który tam nie był, kiedy on pokazywał ręce i bok, który mówił pokój wam, nie doświadczył tego. I był uczciwy, nie ściemniał, powiedział, a ja tego nie czuję, a ja tego nie rozumiem, a ja nie byłem z wami, nie wystarczy mi wasze świadectwo.
Dokładnie, bo to świadectwo, które od innych usłyszymy, ono nie załatwia sprawy. Ono ma prowadzić do spotkania z Panem Jezusem, mojego osobistego spotkania z Panem Jezusem. Bo ktoś może mi zaświadczyć o tym, co Jego spotkał, czy w jaki sposób On spotkał Jezusa, jak Jezus przemienił Jego życie, ale to jest doświadczenie tego człowieka, który dzieli się tym świadectwem i zawsze to świadectwo służy temu, co Jan tutaj wyraźnie też na końcu tej Ewangelii powiedział, że wszystko to zostało zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Synem Bożym, czyli uwierzyli, czyli zbudowali z Nim relacje, poznali Go, zaprosili Go do swojego życia. Tomasz też tego potrzebuje. On też jest poraniony tą całą rzeczywistością. Chce mieć pewność, chce mieć to doświadczenie Boga żyjącego i tutaj nie ma w tym nic złego. tak jak mówię, no my też dzisiaj potrzebujemy doświadczenia Boga żyjącego. I to doświadczenie Pan Bóg chce nam dać. Więc Tomasz jest takim, mówię, naszym człowiekiem w tej wspólnocie apostolskiej, który pomimo, ktoś powie niewierny Tomasz i tak dalej, no kto z nas jest wierny? Pomimo tego wszystkiego Tomasz oddał swoje życie za Jezusa Chrystusa. Tak? Poszedł na krańce świata, zaświadczył o tym, w co wierzy do końca. Więc to w żaden sposób go nie dyskredytuje. Pan Jezus co prawda mu tutaj powiedział, że uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli. Ale kto z nas nie chce zobaczyć Jezusa? My go naprawdę możemy zobaczyć i go widzimy. Może nie widzimy go oczami ciała, ale widzimy go przez przejawy jego działania w naszym życiu, w codzienności. To w jaki sposób on nam przebacza nasze grzechy, dźwiga nas, daje nam pokój, odbiera nam lęk, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Wyprowadza nas z sytuacji, które są ciemnymi dolinami, w których wydawać by się mogło, że już jesteśmy skończeni i na dnie, a nagle się okazuje, że stajemy na jakimś mocnym gruncie i coś się zupełnie w naszym życiu zmienia. To też jest widzenie Jezusa. I my go potrzebujemy. I to jest coś, co Jezus pragnie nam zawsze dawać.
To jest koniec Ewangelii. I to są takie fantastyczne słowa na koniec. Napisano tak. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Jeżeli ktoś się zastanawia, to co mam zrobić, żeby uwierzyć, to tu jest napisane, no czytaj to człowieku, to właśnie tu trzy wersy wyżej jest napisane. To wystarczy, żebyś postarał się z Bogiem rozmawiać i uwierzył, albo przynajmniej prosił Go o wiarę.
Tak, bo w innym miejscu nam powie apostoł, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Rzeczywiście to słowo jest nam dane, by budziło naszą wiarę. Świadectwo innych ludzi jest nam dane, by budziło naszą wiarę, budziło nasze pragnienie, tęsknotę. No, wszystkie tak naprawdę nawrócenia zaczynają się od jakiejś tęsknoty, żeby Pan Bóg coś w moim życiu zmienił. Teraz mi się przypomniał święty Ignacy z Loyoli, który tam poraniony, prawda, po wojnie, prawda, leży rekonwalescent, czeka, aż mu się nogi pozrastają. I do czytania ma Pismo Świętej Żywoty Świętych, tak? No i zaczyna czytać te Żywoty Świętych.
Jeszcze romanse miał.
No właśnie tych romansów nie miał. On je chciał mieć, opowieści rycerskie, ale ich nie miał, bo w tym domu nie było. I był skazany, prawda, na Żywoty Świętych i na Pismo Święte, na Ewangelię. I on czytając te życiorysy świętych zaczynał zachwycać się tym i zaczął tęsknić za tym, żeby też czegoś takiego doświadczyć, jak ci święci ludzie. I to jest to. I on później miał takie doświadczenie, że nawet jak przestawał o tym czytać, to słowo w nim pozostawało i żyło. Ta radość, ta tęsknota, pokój cały czas w nim trwały. I to były takie jego podstawy rozeznawania duchowego, pierwsza reguła, prawda? Bo sobie wspominał, że jak czytał te rycerskie opowieści, to było fajnie, jak to czytał. Ale jak kończył czytać, to się też i przyjemność kończyła. A tutaj po czytaniu tego słowa Bożego, świadectwa życia świętych,
to w nim żyło.
To w nim żyło. I motywowało go do tego, żeby samemu tego doświadczyć.
Alleluja.
Alleluja.
Żebyśmy my tworzyli takie piękne wspólnoty i żyli z Jezusem Chrystusem, który stoi pośrodku nas i mówi pokój wam.
Przyjmujmy ten pokój od Jezusa Zmartwychwstałego i prośmy o to, żeby ten pokój ogarnął całą naszą rodzinę, wszystkie nasze relacje.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga.
Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.